gdy wypełniamy oficjalne formy, bankowe formy czy rządowe formy, musimy zaznaczyć, czy adres, który podajemy, jest to stały adres. Albo możemy wpisać dwa adresy i zaznaczyć, który adres to jest stały adres. Inaczej mówiąc, pytaniem jest, który dom jest Twoim domem? Który dom jest Twoim stałym czy oficjalnym miejscem zamieszkania? Zastanówmy się i pójdźmy jeden krok dalej. Czy Twoje życie na Ziemi, niezależnie jak długo żyjesz, czy 30, 50, czy 80 lat, czy Twoje życie tu na Ziemi jest stałym miejscem zamieszkania? Czy Twoje życie na Ziemi jest domem dla Ciebie? Ludzie na przykład budują sobie domy, które mogą stać i przetrwać 1000 lat. Ludzie budują sobie grobowce, które mogą stać i przetrwać 1000 lat. Wtedy właśnie to pytanie, czy Twoje życie na Ziemi jest domem dla Ciebie, staje się bardzo realne i wyraźnie widoczne. Przeczytam teraz coś z nieco starszej polskiej poezji na ten temat. Świat nie jest domem mym, jam tu przechodniem jest. Me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. Do siebie tam, do gwiazd, anieli wabią mnie. Chciałbym stąd wyrwać się. Obcym tu czuję się. O Panie wiesz, ten świat jest obcym mi. Gdzież pójdę, jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi? Świat nie jest domem mym. Blask nieba wabi mnie. Już tylu bliskich mych na drugi przeszło brzeg. Czekają na mnie tam, gdy ziemski skończę bieg. Już uchylili drzwi. Wołają także mnie. Chciałbym stąd wyrwać się. Obcym tu czuję się. O Panie, wiesz, ten świat jest obcym mi. Gdzież pójdę, jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi? Świat nie jest domem mym. Blask nieba wabi mnie. Chwalebnym kraju tym będziemy wiecznie żyć. Z żywota drzewa jeść, ze źródła życia pić. Tam uwielbienia pieśń z ust wszystkich wzniesie się. Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. O Panie, wiesz, ten świat jest obcym mi. Gdzież pójdę, jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi? Świat nie jest domem mym, blask nieba wabi mnie. Apostoł Paweł zastanawiał się nad tym, gdy pisał w liście do Filipian rozdział 1. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pragnę pozostać w ciele. To ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Lubimy to, co nowe. Nowy dom, nowe meble, nowe ubrania. Gdy czytamy Pismo Święte, widzimy, że tak dużo ludzi czekało, pragnęło, tęskniło do nowego świata, do nowej ziemi i do nowego nieba. Warto się czasem zastanowić, czy ja na to czekam? Czy ja pragnę tego? Czy ja tęsknię do tego nowego świata? Może kolejna audycja Wiara i Wolność pomoże nam i przybliży nam ten temat. Zapraszamy również w imieniu Ani Józefa Lupa, a w dzisiejszej audycji najlepsza i najpiękniejsza modlitwa Jezusa Chrystusa o tych, którzy należą do Niego, według zapisu apostoła Jana i prezentacji Henryka Dedo z Głosu Ewangelii w Warszawie. Spotkanie z Rogerem. To reportaż z Polski. Dzisiaj pytanie, inaczej niż zwykle, ale z nagrodami. Również radiowe studium biblijne, muzyka, śpiew, a za moment utwór muzyczny i może moment do zastanowienia. Yeah.
Ewangelia Jana, rozdział 17, wersety od 9 do 23.
Modlę się za nich. Nie za świat się modlę, ale za tych, których mi powierzyłeś, bo są Twoją własnością. Wszystko, co moje, należy do Ciebie, a co Twoje, jest moją własnością, dlatego wśród swoich doznaję chwały. Nie należę już do tego świata, ale oni należą. Ja idę do Ciebie, święty Ojcze. Zachowaj w swojej opiece tych, których mi dałeś, aby stanowili jedność, jak my. Dopóki byłem z nimi, opiekowałem się nimi w Twoim imieniu. Chroniłem tak, że nikt nie zginął, oprócz tego, którego zagładę zapowiedziało Pismo. A teraz idę do Ciebie. Mówię to jednak jeszcze tu, na ziemi, żeby w pełni doznali mojej radości. Przekazałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził, ponieważ oni, podobnie jak ja, nie należą do świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale proszę, abyś uchronił ich przed złem. Oni, podobnie jak ja, nie należą do świata. Uświęć ich przez prawdę. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posyłam w świat. Poświęcam siebie za nich, aby byli naprawdę Twoją własnością. Ale nie tylko za nich się modlę, ale także za tych, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie. Niech wszyscy stanowią jedność, podobnie jak Ty, Ojcze, jesteś we mnie, a ja w Tobie. Niech oni będą jednością w społeczności z nami, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja im dałem odblask tej chwały, którą Ty mi dałeś, żeby stanowili jedność. Podobnie my jesteśmy jednością. Ja działam w nich, a Ty działasz we mnie. Aby oni doszli do pełnej jedności, więc świat przekona się, że Ty mnie posłałeś. Umiłowałeś ich dlatego, że mnie umiłowałeś.
XVII rozdział Ewangelii Świętego Jana możemy zatytułować Modlitwa Jezusa za uczniów. Ten tekst mówi nam sporo o kimś, kto jest uczniem Jezusa. Modlę się za nich, nie za światem się modlę, ale za tych, których mi powierzyłeś, bo są Twoją własnością. Z tych słów wynika, że uczeń jest dany Jezusowi przez Boga. Znaczy to, że Duch Boży porusza nasze serce, aby opowiedzieć się za Jezusem. Wszystko, co moje, należy do Ciebie, a co Twoje, jest moją własnością. Dlatego wśród swoich doznają chwały. Jezus jest uwielbiony, doznaje chwały poprzez uczniów. Co to znaczy? Pacjent przynosi chwałę lekarzowi, który go wyleczył. Student przynosi chwałę nauczycielowi, który go kształcił. Sportowiec przynosi chwałę swojemu trenerowi. Uczniowie, ludzie, których Jezus pozyskał, przynoszą Jemu chwałę. Jezus jest uwielbiony, gdy źli stają się dobrymi. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posyłam na świat. To zdanie mówi o tym, że uczniem Jezusa jest ten, komu zostało polecone zadanie do wykonania. Jak Bóg Ojciec posłał Jezusa, tak samo Jezus posyła swoich uczniów. Jezus zaczyna modlitwę mówiąc, że nie prosi za światem, pomimo tego, że przyszedł na świat dlatego, że Bóg tak ukochał świat. My już wiemy, że świat w Ewangelii Jana oznacza społeczeństwo odrzucające Boga. Jezus wyraża swoją troskę o świat, posyłając tam swoich uczniów, aby oni uświadomili światu istnienie Boga. Jezus modli się o swoich ludzi, aby mogli zdobyć świat dla Niego. A teraz idę do Ciebie, mówię to jednak jeszcze tu na ziemi, żeby w pełni doznali mojej radości. Jezus daje uczniom swoją radość, daje im również ostrzeżenie. Pokazałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził, ponieważ oni, podobnie jak ja, nie należą do tego świata. Jezus uświadamia uczniów, że są inni niż ten świat i że nie mogą spodziewać się niczego innego oprócz nienawiści ze strony świata. Ich wartości, dążenia, cele, ambicje są inne niż wartości, dążenia i ambicje społeczeństwa, które odrzuca Boga. Radość chrześcijan pochodzi również z tego, że dzielnie odpierają ataki społeczeństwa, które ich atakuje i neguje ich wartości i cele. Jest to radość podobna do radości pływaka, który zwycięża falę wodnego żywiołu. Wszystko, co moje, należy do Ciebie, a co Twoje, jest moją własnością. To zdanie zawiera największe roszczenie Jezusa. Pierwsza część tego stwierdzenia, wszystko, co moje, należy do Ciebie, jest łatwa do zrozumienia i do zaakceptowania. Jezus wielokrotnie to powtarzał, ale druga część jest zadziwiającym stwierdzeniem.
a to, co Twoje, Ojcze, jest moją własnością. Myślę, że żadne stworzenie, żaden człowiek nie może wymagać od Boga, aby to, co jest własnością Boga Ojca, było Jego własnością. Nigdy przedtem Jezus nie ujawnił tak wyraźnie swojej jedności z Bogiem Ojcem. Dzięki tej jedności może korzystać z Jego mocy i przywilejów. Ja działam w nich, a Ty działasz we mnie, aby oni doszli do pełnej jedności. Wtedy świat przekona się, że Ty mnie posłałeś. Jezus modlił się o jedność dla uczniów. Tam, gdzie są podziały, niechęć, konkurencja, rywalizacja między kościołami, ta modlitwa Jezusa o jedność wśród Jego uczniów jest niweczona. Ewangelia nie może być zwiastowana w mocy, jeśli ludzie w kościele są poróżnieni. Ewangelizacja świata staje się nieskuteczna, gdy prowadzona jest przez rywalizujące ze sobą kościoły. Jezus modlił się, aby Jego uczniowie byli w pełni jednością, tak jak On i Ojciec są jednością. Chyba żadna z modlitw Jezusa nie napotyka na tak wiele przeszkód, jak modlitwa o jedność. Pamiętajmy, że Bóg wybrał nas idących za Jego Synem i przeznaczył do specjalnej misji polegającej na słuchaniu i kochaniu Boga ponad wszystko i uczenia tego innych. Bóg nie pozostawił nas zdanych na własne siły. Przygotowuje nas do tego wielkiego zadania. My mamy Mu zaufać i powierzyć nasze życie.
radość. Piękno. Uczucia.
Pyta, nie błądzi.
Kto czyta, nie błądzi.
Kto czyta i przyjmuje Słowo Boże, na pewno nie błądzi.
Pytania i odpowiedzi. Dzisiaj trochę inaczej. Drodzy słuchający audycji Wiara i Wolność, telefonujecie, bierzecie udział w sekcji audycji Pytania i Odpowiedzi. Rozmowy te są bardzo ważne dla nas. Znaczna większość tych rozmów jest dobra, budująca i prowadząca do ważnych refleksji. Rozmowy te pomagają nam też zrozumieć przyczyny i przeszkody, które nie pozwalają niektórym ludziom podjąć tę najważniejszą decyzję, którą jest zawierzenie i poddanie swojego życia Chrystusowi. Przez kilka następnych niedziel, zamiast regularnych pytań i odpowiedzi, w każdą niedzielę zastanawiamy się wspólnie nad przyczynami, które powstrzymują niektórych słuchaczy od zaufania Chrystusowi. Przyczynami, które nie pozwalają nawiązać bardzo bliskiej, intymnej, duchowej relacji ze Stwórcą. Zastanowimy się, co powstrzymuje od zrobienia pierwszego ważnego kroku. Kroku, który prowadzi do wspaniałej światłości, do nowych doświadczeń i do nowego życia. Tematem na dzisiaj jest pytanie, czy muszę? Czy chcę, czy pragnę? Do której grupy należysz? Czasem spotykamy osobę, która przyjeżdża z Polski do USA, dlatego tylko, że ktoś z rodziny powiedział, musisz jechać do Ameryki. Potrzebujemy więcej pieniędzy i musisz jechać do Ameryki. Człowiek ten przyjeżdża i zaraz nienawidzi Amerykę i nienawidzi samego siebie. Nienawidzi tylko dlatego, że przyjechał tu nie z własnego wyboru, ale że ktoś w rodzinie powiedział, musisz jechać do Ameryki. Prawdopodobnie pamiętamy, jak mówiono nam od dziecka, musisz chodzić do kościoła. I chodziliśmy, i nic to nie dawało. I chodziliśmy, i nie zmieniało to naszego życia. Po prostu tak zwane spełnianie niedzielnego obowiązku. Pytanie, jaką kwotę? Ile dolarów na godzinę musiano by ci zapłacić, aby iść na ulicę Milwaukee w Chicago na przykład i mówić ludziom o Jezusie Chrystusie? Niektórzy nie poszliby za żadną cenę. Inni, nawet gdyby poszli, byłaby to dla nich najbardziej trudna, a może i najbardziej nieprzyjemna praca do wykonania. A wszystko to dlatego, że zawarte jest tam słowo musisz. Przeważnie, gdy musimy coś robić, nie robimy tego dobrze. Jeśli musimy, nie ma w tym życia. Kto może być szczęśliwy, gdy musi? Pan Bóg stworzył nas i dał nam wolną wolę wyboru. Stwórca na różne sposoby pokazał i pokazuje, kim jest, a my wybieramy. Uczy nas, w jaki sposób człowiek odszedł od Niego i w jaki sposób może wrócić do Niego. My wybieramy. Chcemy wrócić do Stwórcy lub nie chcemy wrócić. W pierwszym liście apostoła Jana, rozdział 4, czytamy. W tym przejawia się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, ale że On sam nas pokochał i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za grzechy nasze. To nie Stwórca odrzuca ludzi, to ludzie odrzucają ofertę Stwórcy. Przyjmujemy Jego miłość lub odrzucamy. Tu wyraża się odpowiedź na pytanie, czy chcę, czy chcesz? Czy chcę? Czy ty chcesz? Pan Bóg nie odrzuci nikogo, kto chce przynależeć do Jezusa. Dlaczego? Bo tak powiedział. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, rozdział 6. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Poza muszę i chcę jest jeszcze jedno słowo. Pragnę. Chcieć to tylko zgodzić się i nie sprzeciwiać się. W pragnieniu zawiera się wielka energia. Każdy z nas nosi czy pielęgnuje jakieś pragnienie. Czasem jest to bardzo wielkie pragnienie. Wiemy, co dzieje się w sercu człowieka, gdy jego wielkie pragnienie spełnia się. Ludzie skaczą, wrzeszczą, płaczą. Przynajmniej jedno wielkie pragnienie spełniło się w moim życiu. Kiedy będąc zapalonym żeglarzem, miałem przywilej płynąć historycznym żaglowcem Dahl, który po około 50 latach pobytu w muzeum w Chicago powracał do Muzeum Morskiego w Gdyni. Wiele artykułów w prasie, tak polskiej, jak i amerykańskiej, dużo reportaży telewizyjnych, dużo oficjalnych i nieoficjalnych przyjęć na trasie podróży. Było to wielkie i głośne wydarzenie. W żadnym, nawet przybliżonym procencie nie mogę porównać tamtego spełnionego pragnienia do tego, gdy wielki Bóg, Stwórca i Pan, przyjął mnie jako swojego Syna, dał mi przywilej nazywać Go Ojcem, kiedy przyszedłem do Chrystusa i uznałem Go jako Pana i Króla mojego życia. Od tego czasu wielki, niczym nieograniczony Ojciec prowadzi mnie, upomina, ostrzega i odpowiada na moje modlitwy. Gdyby nawet ktoś ofiarował mi największe pieniądze tego świata, sławę, karierę na scenie, hollywoodzką popularność z wieloma Oscarami, nie zamienię tego za ten pozornie zwykły przywilej bycia dzieckiem największego, najbogatszego, najmądrzejszego Ojca. I ta świadomość, że jest to dopiero początek. Początek moich pragnień, marzeń, początek mojego bogactwa i początek mojego szczęścia. Gdy tamte wszystkie rozkosze przemijają i przeminą, tu jest dopiero początek. Początek, który nigdy się nie kończy. Do której grupy ludzi należysz? Do tych, co muszą? Do tych, co chcą? Czy do tych, którzy pragną? Niezależnie kim jesteś, jak małym czy wielkim człowiekiem, niezależnie jak małe czy wielkie są twoje pragnienia i marzenia, zamień swoje pragnienia i marzenia na jedno. Pragnienie powrotu do Stwórcy, pragnienie nazywania Go i doświadczania Go jako dobrego, troskliwego Ojca. Przyjdź do Jezusa Chrystusa, a On przedstawi Cię swojemu Ojcu jako człowieka doskonale czystego i świętego. Nie przez Twoją doskonałość, ani przez Twoją świętość, ale przez Jego doskonałość i przez Jego świętość. On przyoblecze Cię Jego czystością. On nie narzuca się nikomu, bo nie musi. Ale czy masz takie pragnienie? A teraz czas na rozmowy. Masz własne doświadczenia, refleksje? Zadzwoń, podziel się nimi. Telefon 503 0068 lub 931 1401 503 0068 lub 931 1401. Obydwa telefony, numer kierunkowy 773. Zapraszam do telefonu 503 0068 lub 931 1401. Obydwa telefony, numer kierunkowy 773.
Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Spotkanie z Sejem Rogersem. Z naszym gościem rozmawia Henryk Deba.
My name is Cy Rogers. I have been in ministry for.
Nazywam się Cy Rogers. Jestem zaangażowany w służbę od ponad 25 lat. Specjalizuję się w problemach związanych z relacjami, także natury seksualnej, które są przecież związane z problemami w relacjach. Obecnie mieszkam w Stanach Zjednoczonych, ale przez 11 lat mieszkałem w Azji i nad południowym Pacyfikiem. Oprócz bycia nauczycielem, jestem także pastorem, angażuję się również w muzykę. Zdarzyło mi się koncertować w Polsce jako wokalista No Longer Music.
Don't be out of style. I've been happening for a while.
You gotta keep the dog happy.
Does not want me to antagonize the homosexual community. And here's why. Two reasons.
Nie chcę wrogiego nastawienia do społeczności homoseksualnej. Są dwie tego przyczyny. Oni nie chcą wrogich relacji, ale budowania mostów. Po drugie, przyjeżdżam do różnych krajów jako gość, w oparciu o wizę. Jeśli byłbym postrzegany jako ten, który sprawia kłopoty przez mówienie o polityce, zamknięto by przede mną drzwi. Nie będę więc poruszał politycznych tematów.
Rozumiem. Podziel się proszę swoimi spostrzeżeniami. Po prostu powiedz kilka słów o sobie.
Why am I not a Marxist? Why am I not a Buddhist?
Lubię zadawać ludziom pytanie. Dlaczego nie jestem marksistą? Dlaczego nie jestem buddystą? Jeśli nie znasz mnie i mojej historii, to pochodzę z rozbitego domu. Miałem wspaniałą matkę, ale ona była alkoholiczką i nie była w stanie kochać mnie w taki sposób, jak potrzebują tego dzieci. Zginęła w wypadku samochodowym z powodu swojej nietrzeźwości. Przed śmiercią miała chłopaka, mimo bycia mężatką. Zaangażowała się w romans, a ów człowiek zaczął mnie molestować seksualnie. Jeszcze gdy byłem małym chłopcem.
Pamiętasz, kiedy to się zdarzyło pierwszy raz?
Yes, I remember. Many people who were listening, they also have histories.
Tak, pamiętam. Wiele osób, które teraz nas słuchają, ma swoje historie o tym, jak byli wykorzystywani. Może również pochodzą z rozbitego domu, domu, w którym był alkohol. Po śmierci matki zostałem oddzielony od mojego ojca, by mieszkać w bardziej stabilnym domu. Jego intencje były bardzo dobre, kochał mnie, ale ja to odebrałem jako prześladowanie. I potem, kiedy zabrał mnie do domu i chciał okazywać miłość, nie pozwoliłem na to, a jednocześnie byłem głodny ojcowskiej miłości. Pełen emocjonalnego bałaganu, wykorzystywany, spragniony ojcowskiej miłości, szukałem uczuć w relacjach seksualnych z mężczyznami. To zdarza się wielu ludziom. Gdy są molestowani seksualnie, zaczynają odkrywać zainteresowanie tą samą płcią. Jeśli chodzi o seks, wyrosłem w bardzo konserwatywnej części kraju i nie pasowałem do oczekiwanego modelu męskich zachowań. Ludzie prześladowali mnie i odrzucali mnie. Nie wszyscy, ale nabrałem przekonania, że jestem kimś gorszym. I już jako nastolatek byłem przekonany, że za każdym razem, kiedy mężczyzna się mną interesuje, chodzi mu o nawiązanie relacji seksualnej. A ponieważ byłem spragniony uczucia, to prowadziło mnie ostatecznie do zaangażowania homoseksualnego. Przyjąłem styl życia geja, puby, w których spotykali się geje, potem nawet kościół dla gejów. Jako gej miałem wielu przyjaciół, miałem dobry czas, chociaż odczuwałem również swego rodzaju dyssatysfakcję. Zdecydowałem, że jednak to jest wszystko, co mam. Życie, jakie znam najlepiej i postanowiłem żyć w ten sposób najlepiej, jak potrafiłem.
This is the best life I have. It's all that I knew, and I was going to make the best of it.
Let me be a virtual boy, boy. Don't need no reality crutch. I can be a virtual boy, boy. I'll give you the virtual touch. Virtual dreams, virtual reality, virtual finality.
I had gay friends in Hawaii who had been married in a gay wedding. They became husband and husband.
Miałem przyjaciela geja na Hawajach, który poślubił innego geja. Stali się mężem i mężem. Napisali do mnie list około rok po swoim ślubie, opowiadając, że zaczęli chodzić do kościoła dla gejów, czytać Biblię i w miarę poznawania Biblii nabrali przekonania, że ich kościół się myli. Ostatecznie, jak napisali, stali się nowonarodzonymi chrześcijanami. Myślałem, że byli szaleni, że oszukiwali. Byłem na nich zły. Zdecydowałem nie interesować się ich sposobem życia. Wówczas pomyślałem sobie, że skoro nie czuję się usatysfakcjonowany jako homoseksualista, może zmiana płci sprawiłaby, że odnajdę szczęście. Do ostatecznej operacji nie doszło, ale przez półtora roku żyłem jak kobieta, przygotowując się do operacji. To działo się właśnie wtedy, kiedy ja również spotkałem Boga. Słuchacze mogą zadawać sobie pytanie, jak to w ogóle jest możliwe? Wzrastałem w religijnej kulturze. Kościół można było znaleźć na każdym rogu, choć tak naprawdę nie byłem zainteresowany chrześcijaństwem. Owszem, wierzyłem, że jest Bóg, ale myślałem, że mnie nie kocha, że jest na mnie zły.
Christianity and I believed in it, that there is a God, but I thought God did not love me. I thought that God was angry with me and plus I did not.
Co było przyczyną takiego myślenia?
I think because of the way Christians treated me. Not all.
Chyba to, jak traktowali mnie chrześcijanie. Nie wszyscy chrześcijanie, niektórzy byli dla mnie dobrzy. Ale inni próbowali spierać się ze mną, że sposób, w jaki żyję, jest dziki, że jestem złą osobą, a Bóg się na mnie gniewa. Nie przedstawiali mi zbyt przyjaznego obrazu Boga i Jego miłości. Gdy zaczniecie czytać Biblię, odkryjecie, że Jezus skarżył się na to samo. Otaczali go religijni ludzie, którzy mieli mnóstwo zasad, ale nie było w nich miłości do człowieka. A Bóg kocha ludzi. I nawet jeśli twoje życie jest pełne bałaganu, On bardziej pragnie pozyskać cię dla siebie z tym całym bałaganem, niż stracić cię w ogóle. On doprowadzi cię dalej, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Tak więc wierzyłem w prawdziwość Boga, ale nie w Jego miłość. W dodatku byłem na Niego zły. Oskarżałem Go o ból, jakiego doświadczyłem. Sam wiesz, jak często ludzie pytają. Jeśli Bóg jest taki dobry, jeśli jest taki pełen miłości, jeśli jest taki pełen mocy, to dlaczego mamy tyle cierpienia? Nie mamy teraz czasu, by zgłębiać, dlaczego ludzie zadają to pytanie. Mam jednak świadomość, że tak naprawdę nie ma na to ostatecznej odpowiedzi, dlaczego Bóg, skoro jest taki dobry, dopuszcza tyle cierpienia. Cóż, miałem duże wątpliwości odnośnie Boga, ale On był ponad tym i pewnego dnia doświadczyłem czegoś, co sprawiło, że odczułem Bożą obecność. Dosłownie. Nie znałem czegoś takiego wcześniej.
Mógłbyś dokładniej nam to opisać?
I felt this amazing sensation in prayer.
Miałem takie zdumiewające uczucie w czasie modlitwy, uczucie pokoju i gdzieś głęboko w głowie świadomość głosu mówiącego do mnie. Nigdy nie doświadczyłem czegoś podobnego. Jest to potężna różnica między tym, co myślisz, że wiesz o Bogu, a rzeczywistym doświadczeniem Boga. Dla mnie przedtem Bóg wydawał się być tylko religijną opcją pośród innych, zasadami etycznymi, nad którymi się dyskutuje, z którymi się zgadza bądź nie zgadza. W zasadzie niewiele wiedziałem o Bogu. Wiele przede mną było do nauczenia się, ale jedną rzecz wiedziałem już na pewno, być może najważniejszą w tym momencie. Bóg faktycznie istnieje i wie, kim jestem. Nawet więcej, On istnieje i wie o mnie i co ja teraz z tym zrobię, co zdecyduję. Nagle stało się to dla mnie bardzo jasne, bardzo oczywiste, że nie mogę żyć, kierując się tylko własnymi interesami. Nie mogę żyć tak, jak mi się tylko to podoba. W porządku, Boże, pomyślałem, pokazałeś mi, że nie jesteś tylko wymysłem. Z abstrakcji stałeś się konkretną, namacalną rzeczywistością. Nie mogę Cię widzieć, nie mogę Cię dotknąć, ale czuję, jak Ty mnie dotykasz. Gdy czuję się brudny, sprawiasz, że zaczynam się czuć oczyszczony. Kiedy inni ludzie patrzą na mnie, sądzą mnie, oskarżają, Ty sprawiasz, że czuję się wartościowy i potrzebny. Kiedykolwiek ogarnia mnie niepewność co do przyszłości, rzeczy, których nie mogę sobie wyobrazić, napełniasz mnie pokojem. Kiedy z Tobą rozmawiam, dajesz pewność, że będziesz przy mnie, gdy będę musiał mierzyć się z tym, co nieuniknione. You give me a sense of peace when I talk to you and make me feel assured that you are with me and will help me face whatever I must face. Virtual girls in their black dresses with big backsides singing their stupid virtual songs about their stupid virtual lives. Let me be a virtual boy, boy, don't need no... All of that you received directly from... Wszystko to otrzymałeś bezpośrednio od Boga. A co jeśli chodzi o ludzi? Czy oni także okazali Ci Bożą miłość?
At first, no. You know, well, let me make the point. Like I opened with, why am I not a Marxist?
Na początku nie. Pozwól, że coś zaznaczę. Wrócę do pytań, które postawiłem na początku. Dlaczego nie jestem marksistą, buddystą? Dlaczego rozszedłem się z przyjacielem? Dlaczego zostawiłem moich znajomych gejów? Jedyną społeczność, od której dostałem w życiu jakiekolwiek wsparcie. Dlaczego rozprawiałem się z moimi uczuciami? Dlaczego ukrzyżowałem moje pragnienia i odrzucałem je? Dlaczego pragnąłem płynąć pod prąd powszechnej kultury, która mówiła, że się mylę? Dlaczego zacząłem chodzić do kościoła, którego członkowie patrzyli na mnie jak na dziwoląga? Jedyną przyczyną było to, że Bóg stał się dla mnie prawdziwy i ja pragnąłem Boga. Kiedy zacząłem chodzić do kościoła, chrześcijanie nie byli dla mnie zbyt mili. Ja sam także byłem nieprzyjaźnie nastawiony. Zapewne moje odczucia były niewłaściwe i wynikały z częstego doświadczenia odrzucenia. Kiedy ludzie nie byli zbyt ciepli wobec mnie, od razu zakładałem, że mnie nie lubią. Później sobie uświadomiłem, że byłem w błędzie. Ostatecznie chrześcijanie zaczęli się na mnie otwierać, ale i tak musiałem nauczyć się chodzić przede wszystkim z Bogiem, niezależnie od okoliczności. A gdy ludzie w kościele zaczęli wyciągać do mnie dłoń, to było niemal tak, jakby Bóg przybrał ludzką postać. W dosłowny sposób zaczęli mnie lubić, zauważać, akceptować, pokazywać, że sympatia ze strony mężczyzn nie żąda w zamian zaangażowania seksualnego. I gdy odkrywałem to wszystko, poznałem, że nie muszę wchodzić w związki homoseksualne, by takie uczucia były obecne w moim życiu. Mogę doświadczać bliskości, przyjaźni, zainteresowania ze strony mężczyzn, czego podstawą nie musi być erotyzm. Nigdy wcześniej tego nie przeżywałem. Do tej pory mężczyźni albo mnie wykorzystywali, albo odrzucali, albo byli mną zainteresowani seksualnie. Nie znałem zdrowej równowagi. Teraz to wszystko się przewartościowywało i zmieniało w moim życiu. Zacząłem wzrastać emocjonalnie. Doświadczałem pocieszenia, także uzdrowienia pewnych sfer, które zostały zniszczone w moim sercu. Kiedy emocjonalnie dojrzewałem, odkryłem w sobie zdolność interesowania się kobietami. Słuchaczu, jeśli masz w sobie zainteresowanie tą samą płcią, zachęcam Cię jako pastor do spotkania z Bogiem i rozpoczęcia podróży z Nim. Nie pozwól, by inni ludzie mówili Ci, w co masz wierzyć. Łatwo jest otoczyć się ludźmi, którzy będą Ci mówili to, co chcesz usłyszeć. Łatwo jest racjonalizować Boże sposoby działania. Lecz niezmiernie ważnym jest, byś użył swojej własnej inteligencji i samemu świadomie szukał Boga. Czytaj Biblię. Odkryj, co ona mówi. Nie bądź ignorantem i postępuj słusznie.
Pamiętasz, kiedy po raz pierwszy zorientowałeś się, że kobiety są dla Ciebie atrakcyjne?
Well, I wasn't overwhelmingly attracted like to all women, but what I became aware of was this, for the women that I did know.
Pamiętam, jak zaskoczyła mnie świadomość, że staje się dla mnie ważne, co myślą i jak widzą mnie kobiety. Może nie wszystkie, ale te, które dobrze znałem. Myślę, że to takie młodzieńcze oblicze, z którym gdzieś po drodze się minąłem, teraz mnie doganiało. Rozwój chłopięcej ciekawości co do dziewcząt jest swego rodzaju procesem, w którym odkrywają oni zdolność interesowania się dziewczętami w zupełnie nowy sposób, ale wciąż są pełni niepewności, niepokoju, jak zostaną odebrani. Ich ego zwyczajnie boi się uczynić ten krok w kierunku tego, co jest tak bardzo inne od nich samych. To zniewolenie lękiem przez opuszczenie sfery zainteresowania tym, co mi znane, czyli moją płcią i spojrzeniem na płeć przeciwną, opuściło mnie zupełnie kilka lat potem. Tak się dzieje z innymi chłopcami w odpowiednim momencie ich życia. Moje zainteresowanie mężczyznami zanikało, jak wzrastałem i to, co wcześniej nie było dla mnie ciekawe, teraz zaczynało być. zaczynałem rozumieć i poznawać męskie zainteresowanie kobietami. To nie był tylko powiew fizycznego zainteresowania, już nie byłem nastolatkiem. Była to raczej zdolność doceniania wartości tego, że kobiety są inne od mężczyzn. I spotkałem pewną kobietę, pracowałem z nią, byliśmy kolegami, ale po około 3 latach zaczęła się między nami taka romantyczna relacja. Jesteśmy obecnie małżeństwem od 24 lat. Doświadczam także radości bycia ojcem. Moja rodzina się powiększyła. To pokazuje, że gdy wzrastasz, rzeczy się zmieniają. To, co kiedyś było niechciane i poza zasięgiem, zupełnie się zmieniło. Nie mówię, że dotyczy to wszystkich, którzy trwają w homoseksualizmie. Niektórzy nigdy nie doświadczą reorientacji. Ale chcę podkreślić, że niezależnie od tego, czy jesteś homoseksualistą, czy nie, Bóg cię kocha. Chce ciebie, ma dla ciebie plan. Chce, by w tobie odbijała się Jego miłość. Chce nawiązać z tobą bliską relację. Przyjdź do Boga takim, jakim jesteś. On przyjmie cię takim, jakim jesteś. I jeszcze raz powtarzam, jeśli twoje życie jest pełne bałaganu, Bóg pokazuje nam piękne historie. Biblia i współczesność mówią o tym, jak Bóg przejmował ludzi borykających się z bałaganem w życiu i pomagał im uporać się z ich człowieczeństwem w konstruktywny sposób. Może ty nie doświadczyłeś niczego podobnego. Może myślisz, że chrześcijanie są hipokrytami. Może uważasz, że Kościół jest legalistyczny i osądzający. Tak, to może być ciemna strona chrześcijaństwa. Ponieważ chrześcijanie nie są niczym więcej jak ludzkimi istotami, to jeszcze tylko podkreśla, że wszyscy potrzebujemy Bożego ratunku. Może faktycznie twoje chrześcijańskie doświadczenia sprowadzają się tylko do legalizmu i nie wydają się mieć wiele do czynienia z chrześcijaństwem. Ale Bóg taki nie jest. Ludzkość doskonale potrafi budować systemy, ale Bóg prowadzi nas do Chrystusa.
Humans do the best they know how to construct a system, but God's vehicle to reach us is through Christ.
Wysłuchali Państwo audycji Spotkanie z Sayem Rogersem. Do wysłuchania drugiej części spotkania zapraszamy Państwa za tydzień.
Źle. Nie wiesz dokąd iść i że coś ci się stało, że masz dosyć nawet mnie. Patrzysz gdzieś tam w dal i jesteś nieobecna. W swoim świecie sobie śnisz. W oczach widzę strach, przykryty łzami z lekka. Nie bój się, zaśpiewam ci, że jest taki dzień i każdy tak ma, że czasem jest źle, że jakoś nie tak, a potem jest noc i znowu. Proszę słuchaj już, ja też czasami płaczę, kiedy mnie nie widzi nikt. Dzisiaj jakoś źle, a jutro jest inaczej. Przestań już, zaśpiewam ci, że jest taki dzień i każdy tak ma, że czasem jest źle, że jakoś nie tak, a potem jest noc i znowu jest dzień. Uwierz mi, że uśmiechniesz do się. Wszystko, co na świecie, wszystko ma swój czas. Raz jest dobrze, a raz nie. Czasem krzykniesz nie, a czasem cicho tylko powiesz tak.
Ewangelia Jana, rozdział 11, wersety od 1 do 8.
Pewien człowiek, któremu było na imię Łazarz, zachorował we wsi Betania, gdzie mieszkała Maria i jej siostra Marta. A była to Maria, która namaściła Pana pachnącym balsamem i wytarła mu nogi swoimi włosami. To właśnie jej brat, Łazarz, zachorował. Wtedy siostry zawiadomiły Jezusa: Panie, Twój przyjaciel choruje. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział: Nie śmierć będzie skutkiem tej choroby, lecz chwała Boża, dzięki czemu Syn Boży będzie uwieńczony chwałą. Jezus kochał Martę, jej siostrę i Łazarza. Chociaż dowiedział się o jego chorobie, pozostał jeszcze przez 2 dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do uczniów: Idziemy znowu do Judei. Uczniowie na to: Rabbi, tak niedawno usiłowali cię Żydzi ukamienować, a ty znów tam idziesz?
Gdy Maria i Marta błagały Jezusa o pomoc, ich poczucie bezradności wzmogło się jeszcze bardziej. Nie tylko życie ukochanego brata było zagrożone, ale odnosiły wrażenie, że Jezus wycofał się ze swoją pomocą i obecnością. Jezus zwlekał z odpowiedzią. Chociaż dowiedział się o jego chorobie, pozostał jeszcze 2 dni tam, gdzie przebywał. Czy również twoje modlitwy o twojego Łazarza pozostały bez odpowiedzi? Czy masz wrażenie, że Bóg pozostaje w ukryciu? Dlaczego Bóg spóźnia się z odpowiedzią? Jedną z odpowiedzi jest to, że Bóg daje nam dodatkowy czas, abyśmy wykorzystali każdą z możliwych dla nas dróg pomocy, abyśmy doszli do wniosku, że bez Niego naprawdę jesteśmy całkowicie bezradni i bezbronni. Że jedynie On jest pewnym oparciem dla naszej wiary. Gdyby Maria i Marta mogły słyszeć odpowiedź Jezusa w momencie, gdy ich prośba do Niego dotarła, to byłyby jeszcze bardziej zakłopotane i zdezorientowane. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział: Nie śmierć będzie skutkiem tej choroby, lecz chwała Boża, dzięki czemu Syn Boży będzie uwieńczony chwałą. W rzeczywistości Łazarz już nie żył, gdy prośba sióstr o uzdrowienie brata dotarła do Jezusa. Co więc Jezus powiedział? Fizyczna śmierć Łazarza nie była ostatecznym celem jego choroby. Jezus pomagał swoim uczniom zrozumieć cierpienie. Złe rzeczy, które spotykają tych, których On kocha, mają o wiele większy cel niż tylko spowodowanie zmian w tym, co fizyczne, czasowe, materialne. W tej sytuacji tym najwyższym celem było doprowadzenie Marty do punktu całkowitej bezradności i bezsilności, tak by mogła całą swoją wiarę złożyć w Nim i tylko w Nim. Tak by mogła użyć skrzydeł swojej wiary. Dzięki temu Bóg mógł zademonstrować swoją moc i dobroć i to, że jedynie On jest odpowiedzią na jej największe potrzeby. Gdy Jezus opóźnia dla nas swoją odpowiedź, to nigdy nie dzieje się tak dlatego, że jest zbyt zajęty, że nasza prośba jest zbyt wielka lub dlatego, że Bóg nie może w tej chwili zadziałać. Jego odsunięta w czasie odpowiedź ma na celu wzrost naszego zaufania do Niego i tylko do Niego. Służy to naszemu dobru i Jego chwale. Gdy Jezus zdecydował się na działanie, uczniowie uznali, że jest ono spóźnione i niewłaściwe. Kwestionowali Jego mądrość. Po odczekaniu 2 dni Jezus powiedział do uczniów: Idziemy znowu do Judei. Uczniowie zaprotestowali: Rabbi, tak niedawno usiłowali cię Żydzi ukamienować, a ty znowu tam idziesz? Uczniowie nie zgadzali się z Jezusem. Czy zdarzyło ci się nie zgadzać z Jezusem? Czy zdarzyło ci się kwestionować Jego rozwiązania i Jego mądrość? Bo wydawało ci się, że to, co Bóg robi, nie jest dla ciebie najlepszym rozwiązaniem? To pokazuje, jak daleko potrafimy posunąć się w naszej arogancji. Pamiętam, jak jeden z moich znajomych, który zajmował się w Anglii pracą z trudną, często uzależnioną młodzieżą, potrzebował lepszego samochodu. Ten, którym jeździł, miał już tak skorodowaną podłogę, że dostawała się do jego wnętrza woda. Wyobrażał sobie przybycie bogatego sponsora, który pewnego dnia wręczy mu kluczyki do nowego samochodu. Bóg odpowiedział na tę sytuację w zupełnie inny sposób. Samochód znajomego uległ wypadkowi, a on sam znalazł się w szpitalu bez poważniejszych uszkodzeń ciała. Były pytania, pretensja, żal. Było tak aż do momentu, w którym zjawił się agent firmy ubezpieczeniowej i zaproponował nie naprawę, ale zamianę na dużo lepszy samochód, bo starego nie opłacało się już naprawiać. Bóg często zwleka z odpowiedzią lub udziela takiej odpowiedzi, która nas wprawia w zakłopotanie. Dlatego, że proces, jaki Bóg wybiera, by osiągnąć swoją wolę, może być sprzeczny z ludzką logiką i tak zwanym zdrowym rozsądkiem. Powodem tego jest to, byśmy nie pokładali naszej wiary w przyjaciołach, możliwościach, zasobach, wiedzy, siłach lub w czymkolwiek innym poza Jezusem. Jozue, młody przywódca Izraela, który wyprowadził ten naród z pustyni, przeprowadził przez rzekę Jordan i nagle stanął przed Jerychem, bardzo mocno ufortyfikowanym mieście, które broniło dostępu do ziemi obiecanej. I gdy Jozue obmyślał taktykę zdobycia tego miasta, Bóg skonfrontował go ze swoją unikalną strategią. Poinstruował Jozuego, aby przez 6 kolejnych dni wojsko wraz z ludem okrążało mury miasta. 7 dnia mieli 7-krotnie okrążyć miasto i w trakcie ostatniego okrążenia, gdy zabrzmią trąby, mieli wszyscy głośno krzyknąć. I w tym momencie miały zawalić się mury tej potężnej twierdzy. Możemy wyobrazić sobie myśli Jozuego, gdy został przez Boga zapoznany z taką strategią. Z militarnego punktu widzenia ta strategia była śmieszna. Ale Jozue okazał posłuszeństwo i mury runęły. Dlaczego? Dlatego, że wiara Jozuego była oparta jedynie na Bogu i Jego możliwościach.
Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy, niedokładnych danych, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy, niedokładnych danych, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Ciebie. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas.
Coisas desta vida e há de ser vivida, e não é muito que a gente possa fazer.
Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas.
A un día felicidad ha de crecer.
To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas.
Słuchając w dalszym ciągu audycji Wiara i Wolność, zapraszamy do pozostałej części audycji, do rozmowy, do dyskusji i do zastanowienia się. A dzisiaj mamy nowy temat. Zaczynamy nowy temat, który potrwa. Trudno powiedzieć, jak długo potrwa. Zobaczymy. Ale wiemy, że zaczynamy. To na pewno wiemy. Jest to bardzo ważny temat i jest to bardzo praktyczny temat. To nie będzie teologia. To nie będą wywody teologiczne. Będziemy starać się przedstawić to w sposób praktyczny, a więc taki sposób, który pomaga, może pomóc każdemu z nas na co dzień, w życiu codziennym, w pracy, w domu, w biznesie, gdziekolwiek idziemy. Więc naszą nadzieją jest i pragnieniem, żeby ten temat był tak praktycznym, że później będziecie dzwonić i mówić: tak, to mi pomogło, to mnie zachęciło. W ten sposób chcę postępować, chcę poznać to głębiej, chcę czytać więcej Pismo Święte, bo widzę, że Pismo Święte jest praktyczne. To nie teologia, to jest praktyczne na co dzień. Więc żeby sięgnąć do czegoś, co jest dobre i mądre, trzeba szukać źródła mądrości. W Piśmie Świętym przedstawiani są różni ludzie, bardzo prości ludzie, nieraz bardzo, bardzo prości ludzie, niemalże prymitywni ludzie, ale w Piśmie Świętym są też osoby mądre. Sięgniemy do osoby, która jest nazwaną w Piśmie Świętym jako najmądrzejsza osoba, która kiedykolwiek żyła pod słońcem, poza Chrystusem. A więc jesteśmy na naszym poziomie, na naszym dokładnie poziomie. A kto to taki był? No, prosta odpowiedź, czy nie? Salomon. Salomon. Znamy takie powiedzenia polskie, różne na temat Salomona. Nawet, jakie to było? Nawet Salomon z pustego nie naleje i inne podobne. Nieważne. Dzisiaj ze mną jest Józef Lupa.
Dobry wieczór Państwu.
I zaczniemy czytać w miejscu, gdzie pisze na temat Salomona, w jaki sposób Salomon stał się najmądrzejszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek żył na świecie. Jest to w pierwszej Księdze Królewskiej, rozdział 3, od wiersza 5 do 28.
W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: tyś okazywał twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, żeś dał mu syna zasiadającego na jego tronie po dzień dzisiejszy. Teraz więc, o Panie Boże mój, tyś ustanowił królem twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca. A ja jestem bardzo młody, brak mi doświadczenia. Ponadto twój sługa jest pośród twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia twego ludu i rozróżniania dobra od zła. Bo któż zdoła sądzić ten lud twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak, iż za dni twoich podobnego tobie nie będzie wśród królów. Jeśli zaś będziesz postępował moimi drogami, zachowując moje prawa i polecenia, za przykładem twego ojca Dawida, to przedłużę twoje życie.
Tak, to jest dłuższy fragment, ale mówi nam dosyć wyraźnie, skąd Salomon zdobył mądrość, jak to się stało, że Salomon stał się najmądrzejszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek żył na ziemi. No i teraz temat ocean, ale może zacznijmy od tego, że Salomon poprosił o mądrość, mimo że mógł prosić o wiele innych rzeczy. Mógł prosić o bogactwo, mógł prosić o moc, o stanowisko, mógł prosić o to, jak tu napisane jest, żeby wrogowie mu ustępowali, żeby zginęli jego wrogowie. Różne rzeczy mógł prosić. On prosił o jedną rzecz, o mądrość. Jak bardzo mało mądrości miał Salomon, że prosił o mądrość, czy jak dużo miał mądrości Salomon, że prosił o mądrość?
To raczej jak dużo. Co więcej, Ten tekst mówi nam, że Salomon, zwracając się do Boga, mówi: ja jestem bardzo młody i brak mi doświadczenia. Salomon tutaj właśnie wyraża to, co widzi, to, co czuje, że wobec planu czy zadania, które Bóg przed nim postawił, on nie jest w stanie o własnych siłach, o własnym doświadczeniu, o własnej mądrości, nie jest w stanie tego wypełnić.
Ale popatrzmy.
WPNA Oak Park, Chicago.
To jest tak, to jest właśnie tak, tylko że było wielu królów po Salomonie na przykład i tak nie postępowali i tak nie robili, tak nie czynili, tak nie prosili i tym bardziej Salomon mógł tego nie robić, bo na przykład ojciec jego, Dawid, wszystko mu przygotował. Jak najwięcej mógł przygotować synowi, żeby był dobrym królem, przygotował mu wszystko. Naprawdę włożył dużo pracy, żeby Salomon miał wszystko gotowe. A jednak.
Jestem również przekonany, że Salomon był bardzo dobrze wykształcony, jak na ówczesne czasy. Na pewno miał duże poznanie na ówczesne czasy, wiedzę.
Jednak ale i miał też pokorę chyba.
Miał pokorę, ale on widzi, że tutaj jest potrzebne coś więcej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Biblia mówi nam o Bożej mądrości jako o czymś, czego my, ludzie, o własnych siłach nie jesteśmy w stanie zdobyć. I ten przykład jest takim mocnym przykładem, kiedy to człowiek, w tym momencie jest to osoba Salomona, zwraca się do Boga o mądrość i Bóg obdarowuje go mądrością. Widzimy, że to jest Boża łaska, to jest Boża dobroć, że Bóg obdarowuje Salomona swoją mądrością. Jednak jest mnóstwo innych wersetów w Piśmie Świętym, które dokładnie potwierdzają tą zasadę. Najwięcej odniesień do tego jest na początku pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Tak przed chwilą sobie zerknąłem dosłownie w kilka miejsc i na pierwszych dwóch stronach co najmniej pięć różnych miejsc, które są doskonałym odniesieniem do tego tematu, o którym mówimy. O temacie mądrości Bożej, która jest przez Boga darowana człowiekowi, a którą człowiek o własnych wysiłkach nie jest w stanie zdobyć, co też znaczy, że Boża mądrość to nie jest ludzka inteligencja, nie jest ludzka wiedza i ludzkie poznanie. Musimy wyraźnie to rozdzielić, dlatego że Pismo Święte wyraźnie oddziela jedno od drugiego. Jest ludzka zdolność, jest ludzkie poznanie, jest ludzka inteligencja, ludzka wiedza i jest to całkowicie odmienne, jak noc od dnia jest Boża mądrość. I człowiek Bożej mądrości nie zdobędzie na żadnych uniwersytetach, w żadnych szkołach. Często jest tak, że nawet przeżyje całe życie i nie zdobędzie tej mądrości.
Będzie siwy jak gołąbek i dalej nie będzie miał mądrości.
A o tym już mówi nawet Salomon w swoich przypowieściach. I nadal ten człowiek nie będzie miał mądrości. Może mieć doświadczenie, nie będzie miał mądrości.
Może zrobimy przerwę właśnie, żeby rozwinąć ten temat. Powrócimy po przerwie.
Proszę Słuchajcie, nie idź dłużej już drogą tą, bo smutny będzie kres drogi tej. Jezusa drogą idź. Nie próbuj sobie wmawiać, że z tobą nie jest źle. Niech inni w piersi biją się, to nie dotyczy mnie, bo z drugiej strony ciebie wyziera ostry. Dzisiaj szczery, przyznaj się. Proszę cię, nie idź dłużej już drogą tą, bo smutny będzie kres drogi tej. Jezusa drogą idź. Proszę cię, nie idź dłużej już drogą tą, bo smutny będzie kres drogi tej. Jezusa drogą.
Wracamy do naszego tematu. Tematu wielkiego jak sam Salomon. I zaczynaliśmy ten temat szukając mądrości i zastanawiając się, jak to było z mądrością Salomona, że poprosił mądrość, co to znaczy, dlaczego. I zacząłeś właśnie mówić, że mądrość to jest coś innego niż studia, niż wykształcenie, niż siwe włosy. Że mądrość Boża to jest znacznie coś większego niż nawet studia teologiczne.
Kiedy Jezus chodził po ziemi 2000 lat temu, zwracając się do Żydów, powiedział coś takiego. Królowa Saby przyjechała z dalekiego kraju, aby słuchać mądrości Salomona. Oto tutaj więcej jest niż Salomon. Na samym początku zaznaczyłeś, że Salomon był człowiekiem najmędrszym w Bożej mądrości wśród żyjących oprócz Jezusa Chrystusa. To już nas nakierunkowywuje. Kto jest źródłem tej mądrości? Mówimy o tym, że jest Bóg, owszem. Ale Bóg daje tą mądrość przez osobę Jezusa Chrystusa. Co więcej, apostoł Paweł mówi o tym, że Jezus dla nas stał się mądrością. Ale przeczytam może z drugiego rozdziału pierwszego listu do Koryntian, 6 werset i 7. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej.
Zakryta mądrość. Cóż to za mądrość?
Tajemna.
Tajemna, zakryta.
Zakryta. A teraz jest mowa, ta mądrość jest naszą chwałą. Tutaj apostoł Paweł mówi. Jakie to jest mocne słowo. Poznanie tej mądrości to jest moja chwała. Mam się z czego chlubić, jeżeli posiadam tą mądrość. Ale Bóg przeznaczył tą mądrość dla nas. Tutaj mówi, ale ta mądrość jest zakryta. przed władcami tego świata, przed mądrymi tego świata. Wow. Jaki tu jest power w tym, co mówi apostoł Paweł? Zwróćmy uwagę. Kiedy tak parafrazując i porównując to, o czym mówimy Salomona, wiemy oczywiście, że Salomon jest postacią starotestamentową, a starotestamentowy bardzo często w sposób materialny, fizyczny obrazował nam, czy obrazuje nam dzisiaj, kiedy patrzymy na to, obrazy duchowe. I teraz w odniesieniu do tego, co mówi Paweł o chwale, że człowiek, który posiadł Bożą mądrość, jest posiadaczem wielkiej chwały. To jest jego chwałą. To kiedy patrzymy na Salomona, wiemy o tym, że jego chwała na ówczesny świat rozciągała się pośród całego świata ówczesnego. Że tak jak właśnie królowa Saby przybyła, aby słuchać mądrości Salomona i oglądać jego chwałę. Zwróćmy uwagę, że ta mądrość, Boża mądrość, którą posiadał Salomon, odzwierciedlała się, czy też odbijała się w wymiarze materialnym, że ludzie, patrząc na Salomona, widząc jego mądrość, widzieli również wielką chwałę, jego chwałę. Może dzisiaj, kiedy żyjemy w okresie Nowego Testamentu, niekoniecznie będzie to w ten sposób się obrazowało i przedstawiało, jak to było w życiu Salomona. Ale tutaj apostoł Paweł mówi, że posiadanie tej mądrości jest chwałą człowieka. Sam apostoł Paweł, który sam mówił często, znosiłem prześladowanie, znosiłem kajdany, byłem więziony, byłem kamieniowany, byłem często wyrzutkiem społeczeństwa, a on mówi teraz, ale ja jestem posiadaczem tej chwały. Ludzie, patrząc na apostoła Pawła, nie widzieli tego. Ludzie, patrząc na Salomona, widzieli w wymiarze fizycznym. Dzisiaj może często jest tak, że my nie widzimy, patrząc na drugiego człowieka, tej chwały, jakie za sobą niesie posiadanie tej Bożej mądrości.
Ale to jest konkretne. To, co czytałeś, jest to konkretne i pokazane, gdzie jest ta zakryta mądrość właśnie.
Ta zakryta mądrość jest u Boga.
No, ale objawiona nam została, pisze też, tak? Że nam została objawiona, znaczy niektórym ludziom zostaje objawiona, ale zostaje nam objawiona w osobie, zostaje nam objawiona w pewnej nauce. Na przykład jest napisane, że mądrość krzyża jest głupstwem dla ludzi świata.
To jest właśnie 18 werset pierwszego listu do Koryntian, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. A w 30 wersecie apostoł Paweł mówi, ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił.
A więc spróbujmy wykreować taki prosty obraz, że w każdej naszej audycji mówimy o Jezusie i mówimy o krzyżu, mówimy o śmierci na krzyżu, mówimy o zmartwychwstaniu, mówimy o śmierci Jezusa i co z tego powstało. I teraz taki mądry człowiek, mądry słuchacz, wykształcony mocno powie, ile można, jak długo można gadać na ten sam temat, tylko Jezus i tylko Jezus i ukrzyżowany, umarły. I...
Prawdopodobnie, jeżeli jest jego takie nastawienie, to w pewnym momencie wyłączy i przestanie słuchać.
No. I tutaj jest haczyk, bo kiedy tak mówimy, to niektórzy ludzie mają dość i ci mądrzy ludzie, na przykład wykształceni bardzo, mogą powiedzieć, to jest nieciekawe, to jest nie z tego świata, to nie na dzień dzisiejszy, a w Piśmie Świętym pisze, co czytałeś przed chwilą.
Przeczytałem 27 werset mówi, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne.
Tu jest tajemnica. Tu jest tajemnica. Czy widzicie, drodzy słuchacze, gdzie ta mądrość się zawiera? W głupstwie świata. W tym, co głupie dla świata, zawiera się mądrość Boża.
Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, apostoł Paweł mówi, ja cały czas to tu jest dwóch stron, które mam przed sobą. To, co powiedziałem na samym początku, jak wiele jest odniesień na samym początku pierwszego listu do Koryntian. Skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie.
Przez głupie zwiastowanie, przez głupie opowiadanie o śmierci na krzyżu spodobało się Panu Bogu, aby w ten sposób zbawiać ludzi.
Jeszcze jeden taki werset, czy też wypowiedź Jezusa mi przychodzi. Nie wiem, w której to jest Ewangelii, ale niedawno to czytałem. Jezus, kiedy rozradował się w duchu, mówi: błogosławię Ciebie, Boże Ojcze, nieba i ziemi, bo zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zwróćmy uwagę, że właśnie ta mądrość, którą Bóg daje, to jest objawienie dla człowieka. Bóg daje mądrość, Bóg daje poznanie przez Ducha Świętego.
Które jest niczym, które jest śmieszne, które jest dziwne dla typowego człowieka na świecie, niezależnie jak bardzo wysoko wykształconego czy niewykształconego. Ta mądrość Boża jest dziwna, jest niezrozumiała i jest nie do przyjęcia.
Dzisiaj dużo mówimy o mądrości, o tym, że Bóg daje mądrość i to jest bardzo ważne, abyśmy też powiedzieli, w jaki sposób mieć tą mądrość.
Właśnie, warto to przypomnieć.
No przede wszystkim sami nie jesteśmy w stanie jej zdobyć. Musimy się zwrócić do tego, który jest dawcą.
Zrobić tak jak Salomon.
Po prostu.
Uznać siebie za mało mądrego.
Niedoświadczonego, nie wiem, tego, który nie jest w stanie poprowadzić swojego życia, swojej rodziny. Salomon miał poprowadzić cały naród, ale ty być może masz poprowadzić swoją rodzinę, swoje małżeństwo, swoje życie. To Bóg jest w stanie tylko dać się mądrość, aby to uczynić w Jego mądrości. Ale tak jak wcześniej mówiliśmy, uosobienie mądrości jest Jezus Chrystus. Bóg mówi, że Jezus stał się dla nas mądrością.
A więc dojście do Bożej mądrości znowu. Nie ma innej drogi, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Nie ma innej.
Jeżeli nie zwróciłeś się do Jezusa o mądrość, na pewno jej nie masz. Powiem więcej, być może kiedyś w modlitwach prosiłeś Jezusa czy Boga, Boże, daj mi mądrość, co mam uczynić w danej sytuacji. I wierzę, że Bóg często właśnie widząc prawdę w naszych sercach, jeżeli to jest szczere, Bóg nas prowadzi. Ale jednak chciałem powiedzieć, że dopóki Jezus nie jest w twoim życiu, Biblia mówi, że nie masz mądrości. Może masz wiedzę, ale nie masz mądrości Bożej. Jezus jest gwarantem, że wszyscy ci, którzy przyjmują to głupie zwiastowanie o krzyżu i o zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to co apostoł Paweł by powiedział, że wszyscy ci, którzy uwierzą, mają mądrość, którą Bóg przeznaczył ku chwale ich. To nie jest przeznaczone tylko do jakichś wybranych osób. Tu już wykluczył apostoł Paweł władców, mądrych tego świata. To jest przeznaczone dla wszystkich, którzy uwierzą głupiemu zwiastowaniu o krzyżu Jezusa Chrystusa.
Tak, na tyle, co możemy powiedzieć w tej krótkiej audycji, to zaakcentować i zachęcić i powiedzieć, że w przysłowiach Salomona, bo będziemy później dużo korzystać z przysłów Salomona, z przysłów i z mądrości Salomona, który był najbardziej mądrym człowiekiem, jakikolwiek żył. I że jedno tylko jeszcze dodam, że w przysłowiach Salomona najwięcej jest mowa o mądrym człowieku i o głupim człowieku. Także warto się nad tym zastanowić i gdy będziecie z nami w następnych audycjach, to będziemy szli przez mądrość Salomona, aby się uczyć, jak żyć, żeby być mądrym człowiekiem, żeby korzystać z tej mądrości w praktyczny sposób na co dzień. Dzisiaj dziękujemy Wam za czas i uwagę i dziękuję Józefowi.
Dziękuję Państwu.
Jeżeli Duch Boży przekonuje cię, że jesteś grzesznikiem i że o własnych siłach nie dosięgniesz Boga i nie możesz znaleźć się w Jego obecności, przyjdź do Pana Boga, przyjdź do Pana Jezusa w prostych słowach, prostej modlitwy. Wyraź pragnienie swojego serca, a On na pewno tego nie odrzuci. Módl się razem ze mną. Panie Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem i że w ten sposób zasługuję na wieczne potępienie. Ale Pismo Święte mówi, że Ty przyszedłeś po to, abym ja mogła mieć życie. Życie wieczne w szczęściu, w radości z Tobą, Panie Jezu. Pragnę takiego życia. Poddaję to swoje życie Tobie, Panie Jezu. Uczyń z niego wszystko, co dobre. Tak, aby podobało się Bogu. Wierzę, że to uczynisz według Twojego przyrzeczenia. Dziękuję Ci za wszystko, co uczyniłeś dla mnie i wierzę, że to wystarczy do mojego zbawienia. Dziękuję Ci za Twoją śmierć na krzyżu, za Twoją przelaną krew, która ma moc oczyścić mnie ze wszystkich grzechów. Jeśli słowa tej modlitwy były szczerymi słowami Twojego serca, masz życie wieczne z Jezusem Chrystusem według Jego przyrzeczenia. Trwaj w tym. Każdego dnia pamiętaj o swoim poddaniu swojego życia Chrystusowi, a nie zawiedziesz się. Dziękując wszystkim za uwagę, mówię do usłyszenia za tydzień na fali WPN 1490 AM o 5 po południu. Można rozmawiać z nami teraz, dzwoniąc na numer 503 0068 503 0068 lub 931 1401 931 1401 kierunkowy obydwu telefonów 773. Na te same telefony możesz telefonować w ciągu tygodnia. Jeżeli masz osobę, czy znasz kogoś, kto jest niewidomy, albo ma bardzo słaby wzrok i dlatego nie może czytać Pisma Świętego, zadzwoń. Możesz otrzymać Nowy Testament na kasetach lub na dyskach. Telefon 767-2839, 767-2839, kierunkowy 773. Zachęcam do słuchania całodobowych audycji chrześcijańskich na fali 90.1 FM. I pamiętajmy, jeśli znajdziesz się w niebie, nie spotkasz tam jednego człowieka, który sobie na niebo zasłużył. Do usłyszenia, mówi Tadeusz Tomal.
Pismo Święte mówi nam, jak powstał świat. Pismo Święte mówi nam także, w jaki sposób i w jakim celu został stworzony człowiek. Pismo Święte wyjaśnia nam bardzo wyraźnie, gdzie udaje się i gdzie znajdzie się człowiek po śmierci. Pismo Święte objaśnia i objawia nam wszystkie ważne tajemnice życia, śmierci i wieczności człowieka. Jeśli Twoim pragnieniem jest poznać i zrozumieć te wszystkie ważne sprawy dotyczące Twojego życia, śmierci i życia wiecznego i pragniesz dowiedzieć się, w jaki sposób żywy Chrystus może stać się Twoim Zbawicielem i Twoim przyjacielem dzisiaj i w wieczności, zapraszamy na nabożeństwa do Kościoła Zbawiciela, gdzie Pismo Święte jest podstawą nauczania i wiary, a żywy Chrystus jest Panem i Zbawicielem. Zapraszamy w każdą niedzielę o godzinie 10 rano. Adres Kościoła 4701 North Canfield w Norwich. Jest to pomiędzy Harlem i Cumberland w pobliżu ulicy Lawrence. Zapraszamy. Telefon 630-458-0940 lub 708-456-3887. Jeszcze raz powtarzam telefon 630-458-0940 lub 708-456-3887.